Pochwala Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Zanim oddam głos księdzu proboszczowi, gospodarzowi tej parafii, to krótko, tak jak zawsze, pomodlimy się. Spotykamy się pierwszy raz po wakacjach. Prosimy Pana Boga, by Jego błogosławieństwo, Jego łaska nam towarzyszyły. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, wspomoże niewiernych.
Módl się za nami.
Święty Janie Pawle.
Módl się za nami.
Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, dziękuję za życzliwość. I proszę Państwa, nasz lot, czyli nasze spotkania, trwają już 32 rok. Rozpoczęły się w roku 1986 w parafii Opatrzności Bożej. Wkrótce później przeniosły się najpierw równolegle, a potem całkowicie do parafii Zwiastowania Pańskiego właśnie tutaj. I to jest 32 rok. Długi lot. W trakcie długiego lotu wiele osób z Państwa latało samolotem. W trakcie długiego lotu zdarzają się turbulencje. Czasami bywają silne. I cała umiejętność polega na tym, żeby z tych turbulencji wyjść. No i wyszliśmy szczęśliwi. Bardzo się cieszę, że Państwa widzę. Bardzo się cieszę z tych wspólnych spotkań, które dzisiaj znowu rozpoczynamy. To wielka radość rozpoczynać te spotkania. Muszę powiedzieć, że tworzą Państwo taką wspólnotę, z którą to jest radość spotykać się i radość mieć jednocześnie satysfakcję i pewność, że to, co tutaj robimy, ta nasza wspólna refleksja wychodzi daleko poza obręb tego dolnego kościoła, tej sali, tej parafii, że spotykam przy różnych okazjach ludzi i w Polsce, i poza Polską, którzy z wielką taką atencją i z wielką wdzięcznością mówią, że słuchają naszych konferencji w internecie w rozmaitych miejscach, a więc to zasługa Państwa również, że i inni mogą z tych konferencji, z tych treści korzystać. Przechodzimy od razu do rzeczy, żeby czasu nie tracić. Oczywiście, jak co roku, proszę Państwa, takie zasadnicza trudność albo zasadnicze wyzwanie, któremu trzeba sprostać, polega na tym, żeby obmyśleć całoroczny temat. I żebyśmy ten temat podzielili na miesiące i żebyśmy każdego miesiąca mieli coś nowego do powiedzenia i również, żeby temat był nowy. Zastanawiałem się, możliwości było dużo, bo Pismo Święte daje bardzo dużo takich możliwości jego interpretacji, jego wykładania, jego przyswajania. I koniec końców stanęło na tym, że tegoroczne konferencje będą miały wymiar bardzo praktyczny. Taki biblijno-duszpasterski, teologiczno-duszpasterski. Ten temat ogólny konferencji będzie brzmiał: biblijne medytacje nad modlitwą pańską. Otóż cały rok, miesiąc w miesiąc, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy zastanawiać się nad treścią modlitwy, którą doskonale znamy. Znamy na pamięć. Ale chcielibyśmy się nad nią zatrzymać w tej perspektywie biblijnej i jednocześnie zobaczyć, ile ona głębokiej treści ze sobą niesie. I jeżeli nam się uda szczęśliwie dobić do tego brzegu gdzieś późną wiosną przyszłego roku 2018, to powinniśmy modlić się tą modlitwą dużo bardziej świadomie, dużo głębiej, a i w ogóle powinniśmy zdać sobie sprawę z tego jeszcze pełniej niż dotąd, jakim wielkim bogactwem, jakim darem jest modlitwa. Zatrzymamy się więc nad modlitwą pańską. Wydaje mi się, że ktoś z Państwa może teraz pomyśleć, że co można przez rok, co miesiąc, przez godzinę mówić na temat modlitwy, która trwa minutę czy półtorej podczas odmawiania. Otóż skoro zdecydowałem się na ten temat, to zapewne dlatego, że można mówić. I spróbuję to z Państwem właśnie zrobić. Przeżyjemy taką dużą przygodę intelektualną, rozumową, ale chciałbym, żeby to była również wielka przygoda duchowa. Żeby Państwo zobaczyli, jak proste słowa, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które znamy, jak wyzwalają w nas, mogą w nas wyzwolić nowe duchowe moce. Ile bogactwa jest w prostej, zdawałoby się myśleć, modlitwie, do której przywykliśmy od dziecka, a która przecież ma nam ciągle bardzo dużo do powiedzenia. Przejdźmy do rzeczy. Otóż modlitwa Pańska, czyli modlitwa Ojcze Nasz, zapisana jest w dwóch Ewangeliach. Znamy ją na podstawie dwóch Ewangelii. Mianowicie jest zapisana w Ewangelii według świętego Mateusza i w Ewangelii według świętego Łukasza. Żeby od razu rzecz rozstrzygnąć na samym początku, to musimy powiedzieć, że treść tej modlitwy, to znaczy słowa tej modlitwy w jednej i drugiej Ewangelii różnią się, nie bardzo, ale jednak się różnią. Spróbujemy zastanowić się nad tą różnicą. Natomiast ta modlitwa, którą odmawiamy na co dzień, którą odmawiamy w dawnym polskim przekładzie, nieco uwspółcześnionym, dlatego że jest to przekład, który sięga XVI wieku, Biblii Jakuba Wójka. Otóż ta modlitwa pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Przejdziemy do tej modlitwy w szczegółach. Będziemy ją, ja ją dzisiaj Państwu odmówię po hebrajsku, tak jak ona brzmi w języku oryginalnym. Potem będziemy przyglądać się poszczególnym elementom tej modlitwy. Zobaczymy, jak ona jest głęboka. Natomiast teraz zacznijmy od rzeczy najbardziej ogólnych. Otóż takim jednym z centralnych tekstów Ewangelii według świętego Mateusza, ci z Państwa, którzy tę Ewangelię czytali i znają, to doskonale o tym wiedzą, jest tak zwane kazanie na górze. Otóż to kazanie na górze jest zamieszczone w rozdziale 5, 6 i 7 Ewangelii świętego Mateusza. Ono rozpoczyna się tak. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A więc Jezus ma za sobą tłumy, ale oddala się od tłumów. Wychodzi na górę. Według tradycji starochrześcijańskiej ta góra to jest góra, która jest położona mniej więcej kilometr od Jeziora Galilejskiego i każdy, kto był w Ziemi Świętej, a było tutaj spośród Państwa bardzo wiele osób, pamięta górę błogosławieństw. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Ziemi Świętej. A więc proszę zauważyć, w pewnym momencie swojego życia Jezus szuka pewnego oddalenia. Oddalenia od tłumów. To oddalenie jest zawsze potrzebne tym, którzy chcą mieć coś do powiedzenia albo chcą sprawować duchowe przywództwo. Otóż człowiek potrzebuje takiego oddalenia. Jezus też go potrzebował. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Jezus usiadł, ale, drodzy Państwo, to nie była sprawa zmęczenia. To nie było tak, że Jezus zobaczył kamień i usiadł, tak jak my czasami siadamy, żeby, powiedzmy sobie, dać odpocząć nogom. Nie. Jezus usiadł, tak jak zasiada w starożytności, a i później sędzia. Jak zasiada ten, który tworzy prawo, jak zasiada ten, który ma autorytet, zasiada na tak zwanej katedrze. Mógł to być nawet zwyczajny kamień, ale to, że Jezus zasiada, ten gest zasiadania, to był gest Jego autorytetu i wola nauczania. A gdzie zbierali się ci, którzy Go słuchali? Zbierali się niżej, u Jego stóp. Nie było takich sal, znaczy były, ale było ich bardzo mało, jak my mamy. Nie było takich możliwości jak teraz, nie było mikrofonów. Wobec tego ci, którzy go słuchali, siadali bardzo blisko. Mówiło się, że siadali u stóp swojego mistrza, po to, żeby go słuchać. Więc przystąpili do niego jego uczniowie. I zwróćmy uwagę, że to, co będzie, również modlitwa Pańska, że ona będzie skierowana do uczniów i wyznawców Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. że to jest modlitwa specyficznie Chrystusowa i jest to, jak zobaczymy, modlitwa specyficznie chrześcijańska, przeznaczona dla uczniów. Zaraz zobaczymy dokładnie jej kontekst, spojrzymy na jej treść ogólnie dzisiaj, zanim przejdziemy do poszczególnych wyzwań. Ale to jest bardzo ważne, że Jezus oddala się od tłumów, spotyka się z najbliższymi uczniami i z tej sytuacji wyniknie właśnie ta modlitwa. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. I najpierw Pan Jezus na górze, która została nazwana Górą Błogosławieństw, uczy, podaje 8 błogosławieństw. Te 8 błogosławieństw to jest ideał życia wyznawców Chrystusa. Można by powiedzieć, będąc na górze, znajdując się na górze, Jezus wprowadza swoich uczniów i wyznawców na wyżyny duchowego życia. Ukazuje im najbardziej wzniosłe horyzonty. Nie mamy teraz czasu, żeby przypominać te 8 błogosławieństw. Nie zatrzymujemy się w tej chwili nad tym, tylko pamiętamy, że Jezus ukazuje ideał. Ludzie potrzebują ideałów. Wszyscy potrzebujemy pewnego wzorca, pewnego modelu. Wszyscy lubimy i chcemy tego, żeby było stać nas na więcej. Otóż nie można poprzestać na tym, co małe, co zwyczajne, co codzienne, co poprzednie, tylko chcemy dać z siebie więcej. Pamiętają Państwo sprzed nieco ponad tygodnia inicjatywę Różaniec do granic? Otóż nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, żeby taką inicjatywę zrobić. I były głosy zwątpienia. Do końca była też pewna w rozmaitych kołach i środowiskach pewna niechęć. Ale oto okazało się, że setki tysięcy ludzi, dosłownie, a może i więcej, wyzwoliły z siebie ogromną duchową energię, bo kiedy się więcej chce, to się więcej dostaje. Kiedy się ukazuje te właśnie wzniosłe ideały, to człowiek na te ideały chętnie odpowiada. I ta inicjatywa zaskoczyła wszystkich, nawet w Kościele. Dlatego, że nikt nie spodziewał się aż takiego odzewu. I z Jezusem na Górze Błogosławieństw jest podobnie. Apostołowie zapamiętali te błogosławieństwa, one przetrwały na kartach Ewangelii, a gdy Jezus te błogosławieństwa wypowiedział, to ukazuje później zadania uczniów. Mówi do nich te słowa, które my dobrze znamy. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. A więc uczniowie Jezusa zostali nazwani solą ziemi, światłem świata. Te obrazy przywoływał Jan Paweł II. Dzisiaj mamy kolejną rocznicę jego wyboru. Te obrazy przywoływał papież Benedykt XVI. Sól, ziemi, światłość świata. To jest nasza rola w świecie. Rola tych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa. I tam mamy również piękne słowa. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc nie tylko o przekonania chodzi, nie tylko o wyznanie wiary chodzi, mówi Jezus, ale chodzi o zgodność życia, postępowania z tym właśnie wyznaniem wiary. I potem Pan Jezus tym uczniom, którzy byli, przypomnijmy to, podkreślmy, Żydami, ci jego apostołowie, tym uczniom ukazuje zasadniczą nowość Ewangelii, którą głosi. A z tą nowością Ewangelii idzie zasadnicza nowość jego osoby. Pan Jezus mówi tak, najpierw, słyszeliście, że powiedziano. A więc 3 razy będzie odwoływał się do prawodawstwa, do wiary, do pobożności Starego Testamentu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom. Nie zabijaj. Dalej, słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. Dalej, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. I po tym nawiązaniu do przykazań dekalogu Jezus mówi, a ja wam powiadam. I odnosi się w nowy sposób do piątego przykazania, do szóstego przykazania, do ósmego przykazania. Otóż daje poznać swój autorytet. Daje poznać to, co chciałem Państwu zawsze w ciągu tych konferencji mocno podkreślić. Ciągłość swojej osoby i swego nauczania ze Starym Testamentem. Brak ciągłości, czyli pewne zerwanie. I zasadniczą nowość wynikającą z tego, że Jezus nie jest jeszcze jednym prorokiem. Nie jest jeszcze jednym Mojżeszem, Jozłem, Izajaszem, Jeremiaszem, Ezechielem. Że Jezus nie ustawia się w szeregu postaci Starego Testamentu. Lecz Jezus jest prawdziwym człowiekiem, co go łączy z tymi prorokami i postaciami Starego Testamentu. I jest prawdziwym Bogiem, co go zdecydowanie odróżnia. I nowość jego nauczania pochodzi z nowości jego osoby. Nasza religia, chrześcijaństwo, wiara w Jezusa Chrystusa stawia w centrum osobę Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Nasza wiara to osobista, intymna, głęboka, wewnętrzna więź z Chrystusem, którego wyznajemy. I Jezus pokazuje nowość tych przykazań, a następnie przechodzi do tego, co najważniejsze. Mianowicie mówi, słyszeliście, że powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A więc nawiązuje do zasady odwetu, do zasady zemsty. Ileż to razy mówiliśmy, że ta zasada do dzisiaj reguluje, czy jest obecna w życiu tych, którzy nie są chrześcijanami. Bywa, że istnieje również w życiu chrześcijan. Zemsta, odwet. Ale wtedy wiemy, że ona jest niechrześcijańska, a nawet antychrześcijańska. Natomiast w innych również religiach i w innych systemach prawo odwetu jest czymś codziennym. Oko za oko, ząb za ząb, zamach za zamach, terror za terror. Z tego właśnie między innymi rodzi się terroryzm. I wobec tego prawa odwetu Jezus mówi, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak, drodzy Państwo, Jezus kreśli przed swoimi wyznawcami najtrudniejsze przykazanie. Nie ma trudniejszego niż to. Tylko ci, którzy doświadczyli trudności tego przykazania, wiedzą naprawdę, na czym ono polega. Miłować nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjacioły wasze. Nie ma, drodzy Państwo, drugiej religii. Nie było i nie ma, która ma wpisane przykazanie miłości nieprzyjaciół jako swoją fundamentalną zasadę. Jeżeli ktoś z nas postępuje inaczej albo myśli inaczej, to musi mieć świadomość, że ze wskazaniami Chrystusa ma to niewiele wspólnego. Albo wręcz się im sprzeciwia. I teraz przechodzimy do tego, czym się będziemy w tym roku zajmować. Otóż, kiedy Jezus wyprowadził uczniów na górę i ukazuje im horyzonty błogosławieństw, kiedy wyjaśnił, na czym polega nowość Jego osoby i nowość Jego Ewangelii, kiedy doprowadził ich do przykazania miłości bliźniego, to wtedy powiada, jakie powinno być ich życie w tym, co dotyczy praktyki, w tym, co dotyczy codzienności. I powiada najpierw tak. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Otóż Jezus ostrzega przed religijnością, która jest pozorna. Przed religijnością, która jest na pokaz. Bywają takie uczynki religijne, pobożne z nazwy, które są na pokaz. I Jezus wskazuje na trzy dziedziny, które do dnia dzisiejszego nie straciły nic na aktualności. Otóż te trzy dobre uczynki, które znamy i które z Ewangelii pochodzą, to jest jałmużna, modlitwa i post. Otóż wszystkie trzy to są dobre uczynki. Ale w tym, co dotyczy jałmużny, czyli dobroczynności, Jezus wyjaśnia ją tak. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Jezus nawiązuje do kontekstu żydowskiego, do kontekstu synagog i ulic. Ale my możemy, drodzy Państwo, bez żadnego trudu i bez przesady przenieść to na kontekst chrześcijański. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy to czynią w kościołach i na ulicach, aby was ludzie chwalili. Otóż jałmużna ma być dawana bezinteresownie. Ma być dawana z pobudek, które egoistyczne w żadnym wypadku nie są. Zaprawdę powiadam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Tak, bo jeżeli ktoś daje, zwłaszcza z tego, co mu zbywa, i zostaje to pochwalony, za to pochwalony, zwłaszcza publicznie, to nagrodą za to, czego dokonał, jest pochwala. Nie brakuje osób, które są łase na pochwały. A za pochwałami idzie publiczne uznanie, idą medale, odznaczenia, podziękowania i tak dalej. Widzimy, że tego w życiu społecznym i w życiu religijnym nie brakuje. Jezus mówi, kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa ręka twoja, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie potrzeba tu żadnego tłumaczenia, bo każde wyjaśnienie by tylko zaciemniało prostotę tych Jezusowych słów. Niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. A więc jałmużna powinna być dyskretna, skuteczna i nieobliczona na poklask, nieobliczona na doraźną wdzięczność. Drodzy Państwo, ponieważ mamy to pouczenie Jezusa, to myślę, że każda i każdy z nas uczy się stale takiego właśnie dawania jałmużny. I teraz następuje Jezusowa nauka, Jezusowe polecenie dotyczące modlitwy. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Zauważmy, może być modlitwa szlachetna, prawa, dobra, ale może być modlitwa obłudna. W modlitwie wyraża się nastawienie serca. W modlitwie wyraża się wewnętrzna prawość bądź wewnętrzne zepsucie. Co jest przejawem wewnętrznego zepsucia? Obłuda. Otóż nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Znów te dwa konteksty. Synagogi i rogi ulic. Jeden i drugi w czasach Pana Jezusa musiał być bardzo widoczny. Znów możemy te dwa żydowskie konteksty zastąpić chrześcijańskimi. Czy chodzi o modlitwę? Na sposób tak. Ale przecież celem tej modlitwy jest to, by się ludziom podobać. Skoro tak, to nie Bóg zostanie przez nią uwielbiony. Nie Bóg jest na pierwszym miejscu. Proszę zauważyć, że nawet w pobożności i w wierze i w religii można Boga zepchnąć na daleki plan. A największym przeciwnikiem prawdziwej pobożności jest obłuda. Kiedy ktoś szuka pochwał albo satysfakcji z tego, że się modli, albo uznania za swoją postawę. Modlitwa. Czy powiedzmy sobie gesty modlitewne, może tak lepiej, czy modlitewne słowa, mogą też maskować jakieś zupełnie złe nastawienie albo złe czyny. Otóż w tym tygodniu w internecie pojawiła się wiadomość, że jeden z aresztowanych niedawno zabójców, w każdym razie podejrzany bardzo poważnie, wszystkie przesłanki za tym przemawiają, za zabójstwo z niezwykłym okrucieństwem, był w swoim środowisku znany jako człowiek, który miał życie religijne. W ten sposób nawet ci, którzy są niechętni wobec religii, mówią, że w ten sposób próbował sobie zrobić, szukał alibi. A więc szukał tego, żeby inni stanęli w jego obronie, mówiąc, że to niemożliwe. Że przecież taki człowiek jak ten nie mógł się dopuścić tego, czego się dopuścił. Otóż to już jest wyższy stopień obłudy, wyższy niż ten, o którym Pan Jezus mówi. Dodał Pan Jezus: zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. A ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Proszę zauważyć, mamy tutaj pewną antytezę. Modlitwa obłudna? Nie. Jaka powinna być modlitwa szczera? Co będzie miarą tej szczerej modlitwy? To, że będzie dyskretna. Nie jest to występowanie przeciwko modlitwie wspólnej. Jak zaraz zobaczymy, modlitwa Ojcze nasz jest modlitwą z natury wspólną. Nie jest to deprecjonowanie modlitwy zbiorowej, dawniej w synagogach czy w kościele. Tylko jest położony nacisk na to, że w naszej modlitwie nie możemy być zakłamani. Nie możemy być obłudni. A tam zyskujemy to zwłaszcza wtedy, gdy modlitwa jest dyskretna. Gdy nie szukamy poklasku ani uznania za to, że się modlimy. Na modlitwie i powoli przechodzimy do rzeczy. Nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Otóż, drodzy Państwo, poganie w starożytności byli ludźmi bardzo religijnymi. Problem polegał na tym, że niewłaściwie pojmowali i przeżywali religię. Nie znali wiary w jedynego Boga, tylko znali wiarę w rozmaitych bogów i boginie. Właściwie w mitologii rzymskiej, greckiej, chetyckiej, asyryjskiej, egipskiej, babilońskiej, kananejskiej wszystkie dziedziny życia były obstawione, w cudzysłowie, przez rozmaitych bogów i boginie. Byli od miłości bogowie i boginie, i od płodności, i od rozrywki, i od uprawy ziemi, i od uprawy sadów, i od poszczególnych rzemiosł. Wobec tego, jeżeli ktoś chciał zyskać przychylność tych bóstw, to miał, tak mu się wydawało przynajmniej, że ją zyska, to miał dużo do roboty. Bo nie chciał przeoczyć żadnego. I tego prosił o to, tego o tamto, tamtego jeszcze o coś innego. I te modlitwy pogańskie, te prośby pogańskie, one były bardzo, bardzo długie. I za każdym razem bano się, obawiano się, by nie opuścić któregoś bóstwa i by go nie obrazić. Że oto przeoczyliśmy coś. Pamiętają Państwo epizod ze świętym Pawłem w Atenach. Otóż święty Paweł dotarł do Aten, stolicy Grecji, udał się pod Partenon. Tam jest taka do dzisiaj zachowana duża droga, ulica dookoła Partenonu i po obydwu stronach ustawione były posągi rozmaitych bóstw i bogiń. Kto przybył do Aten? to stawał przed jednym, przed drugim, przed trzecim. Miał o tyle ułatwione, że szedł sobie drogą i do każdego się zwracał. A na wszelki wypadek to jeszcze pod koniec umieszczono taki kamień, taką stelę z napisem Agnototeo, czyli nieznanemu Bogu. Czyli gdyby się okazało, że kogoś przeoczyłem, to tu jeszcze jest ten Bóg, którego nie znam. Dlatego modlitwy były strasznie długie i były męczące. I tego rodzaju religijność była dla tych wyznawców naprawdę męcząca. Jezus mówi, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Oczywiście to pogańskie nastawienie bywa przenoszone również na wyznawców Chrystusa. Również czasami nam się zdarza. Również i my mamy pokusę, aby chcąc uzyskać coś od Boga, to mówić Mu raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Zdarzało się, a i zdarza, że te słowa Jezusa opacznie pojmowane, opacznie tłumaczone, bywają obracane przeciwko długim formom modlitwy, takim na przykład jak różaniec albo jak litania, no bo na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Ale to jest bardzo uproszczone i bardzo krzywdzące spojrzenie na tego rodzaju modlitwy, dlatego że taka modlitwa, te dłuższe modlitwy, zwłaszcza te, w których coś miarowo się powtarza, tak jak w Księdze Psalmów, to one usposabiają do tego, co w modlitwie jest bardzo ważne, mianowicie do słuchania Boga. Litania czy różaniec są jak bicie serca. W litanii to bardziej widać. W różańcu może mniej, bo modlitwa trwa dłużej. Ale kto z Państwa oddaje się modlitwie różańcowej, to wie, że się wycisza. Otóż modlitwa to nie są tylko słowa. Modlitwa to jest również słuchanie Boga. Nie można na modlitwę przenosić tego, co jest w naszym życiu poprzednim. A w poprzednim jest to, że oto wszyscy mówią, a rozmowy nie ma. Każdy mówi i słyszy siebie i swój głos, ale to nie jest rozmowa. I modlitwa też może być czymś podobnym. Dlatego te modlitwy miarowe, rytmiczne są właśnie jak rytm świata, jak rytm muzyki. A on opiera się na rytmie ludzkiego serca. Ta miarowość i w świecie, i w muzyce przenoszona do modlitwy pozwala człowiekowi wyciszyć się i posłuchać Boga. Modlitwa to nie tylko słowa, powtórzmy, ale również słuchanie. Jezus mówi, nie bądźcie podobni do nich, czyli do pogan, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw nim go poprosicie. W ten sposób mamy od razu ułożone właściwe relacje między Bogiem i człowiekiem. To nie jest tak, że my Boga informujemy o naszych potrzebach. Że dopiero od nas Pan Bóg dowiaduje się, że będziemy Go prosić o zdrowie, o pomyślność w rodzinie, o opiekę nad dziećmi, o zdaną maturę, o szczęśliwą podróż, bo gdybyśmy Go nie prosili, to Bóg o tym nie wie. Bóg to wszystko wie. My to przedstawiamy Panu Bogu dlatego, byśmy otworzyli się, otworzyli swoje serce, swoje wnętrze na przyjęcie Jego darów. Byśmy przysposobili się do przyjęcia tego, co On nam daje. Przy czym musimy tu wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. To nie jest tak, że Bóg daje nam wszystko tak, jak my byśmy tego chcieli. Otóż Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, ale w sposób, który uważa za swój i odpowiada w czasie, który uważa za najbardziej odpowiedni. Otóż gdyby było inaczej, gdyby Bóg odpowiadał na modlitwę tych, którzy spieszą się do pociągu i zatrzymywał pociągi, a innym, którzy prawda, już są w pociągu i też się spieszą, żeby sprawiał, że pociąg pojedzie szybciej, żeby każdemu przywracał zdrowie, kto tego chce, żeby każdy zdawał maturę, kto tylko się pomodlił, to nie byłaby magia, to nie byłaby religia, to nie byłaby pobożność, to byłaby magia. Wtedy Bóg byłby narzędziem w ludzkich rękach. Wtedy byśmy z Panem Bogiem robili to, co tylko chcemy. A przecież tak być nie może. Więc wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba. I może, drodzy Państwo, mając na względzie te słowa Jezusa, dobrze jest, gdy zanosimy do Pana Boga jakieś prośby, potrzeby, dziękczynienia, przedstawiamy Mu jakieś sprawy, to żebyśmy pamiętali, że nie wyjaśniamy Panu Bogu, o co chodzi, tylko prosimy Go, by nam odpowiedział zgodnie ze swoją wolą. Otóż umiejętność przyjmowania tego, co Pan Bóg nam daje, to jest właśnie największa i najtrudniejsza z tych umiejętności w uczynkach pobożnych. Wy zatem tak się módlcie. Dokładnie tak jest w tekście greckim Ewangelii. Czytamy utos un prozeuchesthe chmeis. Każde słowo tu jest ważne. Pan Jezus nie mówi, wrócimy do tej myśli, da Pan Bóg w listopadzie. Pan Jezus nie mówi, no to teraz się pomodlimy razem. Nie. Pan Jezus mówi, wy zatem tak się módlcie. Jezus mówi apostołom słowa modlitwy, ale to jest modlitwa apostołów, uczniów i wyznawców. Otóż jest to modlitwa uczniów Jezusa, a nie modlitwa samego Jezusa. To bardzo ważne, mówię, do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żeby to Państwo zapamiętali, ponieważ relacja Jezusa z Bogiem i uznanie Ojcostwa Boga jest inna niż nasza relacja z Bogiem i niż Bóg jako Ojciec w naszym przypadku. Otóż na początku, zanim jeszcze powiedział Jezus słowa modlitwy Ojcze nasz, to daje poznać, że podziela z nami człowieczeństwo, ludzką naturą, ale jednocześnie jest kimś absolutnie wyjątkowym. Stąd ta modlitwa ma być modlitwą Jego wyznawców. I w ten sposób otrzymujemy, zanim jeszcze przejdziemy do modlitwy, otrzymujemy katechezę Jezusa poświęconą modlitwie i ostrzeżenie przed jej fałszywymi formami. To bardzo ważne. Nie wystarczy zachęcać do modlitwy. Trzeba również uczyć sztuki modlitwy. Wrócimy do tego za moment przy Ewangelii świętego Łukasza. Jakie są dwa zasadnicze zagrożenia dla modlitwy, tak jak ukazuje je Jezus? Jakie są fałszywe formy modlitwy? Otóż pierwsza to jest ostentacja, modlitwa na pokaz, modlitwa obliczona na uznanie innych, podziw innych. I stąd warunkiem dobrej modlitwy jest dyskrecja. Dlaczego tak jest? Bo modlitwa, drodzy Państwo, to jest owoc miłości. Miłości naszej do Boga, Boga do nas. A miłość nie jest na pokaz. Miłość nie jest ostentacyjna. Miłość jest czymś bardzo, bardzo głębokim. A więc gdy przeżywamy modlitwę jako wyraz miłości, to obca nam będzie ostentacja i jakiś rodzaj pokazowości. A drugie niebezpieczeństwo, przed którym Pan Jezus ostrzega, to gadatliwość albo gadulstwo. Tak jak w relacjach między nami są osoby bardzo gadatliwe i nie potrafią znieść ciszy, to Pan Jezus powiada, cisza jest warunkiem skupienia. A owocem skupienia, siostrą skupienia jest modlitwa. Nie ma modlitwy tam, gdzie jest rozgadanie, gdzie jest gadatliwość. Otóż oszczędność w słowach sprzyja modlitwie. Zwróćmy uwagę, że wszystkie najważniejsze modlitwy, one są oszczędne w słowach. Litanie również. Natomiast tam, gdzie pojawia się rozgadanie, to człowiek natychmiast przestaje być skupiony. Otóż ta oszczędność sprzyja słuchaniu. Chodzi więc na modlitwie o wewnętrzne przebywanie z Bogiem. Wewnętrzne przebywanie z Bogiem. Tak zaczynamy dotykać tego, co, proszę Państwa, na pierwszy rzut oka wydaje się wzniosłe, ale na tym właśnie polega chrześcijańska i w ogóle religijna mistyka. Pamiętamy, że dzisiaj raz jeszcze oddamy hołd. Pamiętamy rozmodlonego Jana Pawła. Zwłaszcza gdy sprawował mszę świętą, albo gdy przybył do Polski, udał się w te centralne miejsca, Kraków, Częstochowa, Wadowice, gdzie został ochrzczony, inne sanktuaria, jak zatapiał się w modlitwie. Otóż święty Benedykt, który był mistrzem modlitwy, żył w VI i VII wieku, napisał, że w modlitwie chodzi o to, pisał po łacinie, więc napisał mens nostra concordet voci nostre. Co to znaczy? Modlitwa jest wtedy, gdy nasz umysł, nasza myśl, nasze wnętrze zgadza się z tym, co mówimy. Albo odwrotnie, że to, co mówimy, wypływa z naszego wnętrza. I taka jest istota modlitwy. Ale proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z paradoksem. Proszę zastanowić się nad tym paradoksem. Na czym on polega? Normalnie jest tak, że myślimy, a potem mówimy. Często zdarza się, pomyśl zanim powiesz. Zastanów się zanim powiesz. A w modlitwie, zwłaszcza w modlitwie Ojcze Nasz, jest odwrotnie. Mówimy, bo znamy słowa, a potem powinniśmy się zastanowić, czy w trakcie powinniśmy się zastanowić nad tym, co nasze usta wypowiadają. Bo przecież możemy wypowiedzieć tę modlitwę, tak jak wiele innych, bez zastanowienia. Każdy z nas się na tym nieustannie łapie. Że oto możemy przeżywać wzniosłe chwile, wypowiadamy słowa, ale za tymi słowami nie idzie wewnętrzne nastawienie serca. Dlatego Pan Jezus powiedział, gdybyśmy to chcieli przełożyć na trochę inny język, mów krótko, ale z serca, a nie długo, ale bez zastanowienia. Otóż i jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna, mianowicie człowiek, który się modli, modli się najpiękniej, najlepiej wtedy, gdy przez tę modlitwę daje wyraz swojemu ustawicznemu, trwałemu odniesieniu do Boga. Co to znaczy to ustawiczne odniesienie do Boga? To jest związek z Bogiem, więź z Bogiem, która znajduje wyraz w całym naszym życiu. To jest, drodzy Państwo, tak jak znów użyjmy ludzkiego obrazu, człowieczego obrazu. Jest mąż i żona. chłopiec i dziewczyna, matka i syn, ojciec i córka. I są obok siebie, siedzą, nie muszą mówić, nie muszą wyrażać słowami. W tym milczeniu zawarte jest wszystko. Idziemy do szpitala, odwiedzamy chorego, patrzymy na niego. I wtedy najpiękniej wyrażamy siebie, gdy poprzez nasze milczenie, naszą ciszę dajemy poznać naszą solidarność, nasz ból, nasze współczucie, naszą modlitwę. Otóż to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tak, że modlimy się do Boga tylko wtedy, gdy wypowiadamy określone słowa. Otóż całe życie nabiera wartości modlitwy, zwłaszcza gdy zaczniemy je rano od znaku krzyża, zwłaszcza wtedy, gdy idziemy spać ze znakiem krzyża i gdy cały dzień i cała noc odbywa się właśnie w blasku Chrystusa. Skoro tak, to w każdej modlitwie znajduje wyraz nasze życie. A przede wszystkim również utrapienia, cierpienia, potrzeby i nadzieje. Zatem modlitwa jest syntezą życia. To jest Ewangelia świętego Mateusza. A jak modlitwa pańska wygląda w Ewangelii według świętego Łukasza? Teraz już krócej, bo sporo rzeczy powiedzieliśmy. Otóż tutaj kontekst tej modlitwy jest inny. Słyszymy, czytamy tak. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i ją skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Otóż ten epizod ma miejsce w drodze do Jerozolimy. Apostołowie, uczniowie widzą Jezusa na modlitwie. Szanują ten czas, czekają, aż Jezus skończy się modlić. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że zobaczył kogoś na modlitwie, nie przeszkadzamy mu. I kiedy modlitwa Jezusa się skończyła, wtedy mówi: naucz nas modlić się. Otóż ten uczeń prosi, żeby Jezus nauczył jego uczniów i wyznawców takiej modlitwy, którą on sam się zatapia. Otóż Jezus jest tutaj przykładem modlitwy, wzorem modlitwy. Sam Jezus, człowiek, uczeń wpatrzony w Jezusa, chce go w tym naśladować. Drodzy Państwo, nic nie ma takiej wartości ewangelizacyjnej, jak widok ojca, który się modli, matki, która się modli, jak widok rozmodlonego człowieka, a zwłaszcza na przykład widok modlącego się księdza w pustym kościele. Otóż zapewne wielu z nas ma to doświadczenie klękania w dzieciństwie i wyniesionej stamtąd prostoty modlitwy, kiedy to widzieliśmy rozmodlony przykład naszych najbliższych. Raz jeszcze wróćmy do Jana Pawła II. Będąc już papieżem, wspominał, że kiedy matka we wczesnym dzieciństwie zmarła, to pozostał mu ojciec i gdy kładł się mały Karol spać, to ojciec wracał późno z pracy i gdy Karol się przebudził, widział ojca klęczącego, który długo się modlił. Z tego wyrastała jego droga życiowa. A droga życiowa uczniów Jezusa wyrosła z modlitwy Jezusa. Otóż przykład Jezusa jest tutaj natchnieniem dla jego uczniów i wyznawców. Spotkanie z modlitwą Jezusa zachęca tych najbliższych do tego, by go naśladować. Zwróćmy uwagę, że użyjemy na chwilę trudnego określenia, że modlitwa Ojcze Nasz, która za chwilę nastąpi, ma charakter chrystomorficzny. Chrystus i morfe, kształt, forma. A więc jest to modlitwa na podobieństwo Chrystusa. Tak modli się Chrystus. Ale modląc się, ukazuje wzór, jaka powinna być modlitwa Jego uczniów. A zatem również, jakie powinno być życie Jego uczniów. Nasuwa się pytanie. To, czy Pan Jezus uczył swojej modlitwy w kazaniu na górze? Czy też Pan Jezus uczył swojej modlitwy w drodze do Jerozolimy, niemal na przedmieściach Jerozolimy? Drodzy Państwo, tak jak w Ewangeliach, jak zawsze odpowiadamy na to pytanie. Ewangelie są krótkie, a życie Jezusa publiczne trwało 3 lata. Pewne epizody powtarzały się, pewne słowa wciąż wracały, pewne nauki trzeba było powtarzać od nowa. A zatem i modlitwa Pańska została zapewne raz wypowiedziana przy takich okolicznościach, kiedy indziej przy innych okolicznościach, bo uczniowie powiedzieli: naucz nas modlić się, i usłyszeli słowa, które znali. A może ten, który pytał, to był inny uczeń niż ten, który przedtem siedział u stóp Jezusa. A do tego dochodzi jeszcze jedna sprawa, trochę trudniejsza, ale będziemy starali się jej przyglądać na następnych wykładach. Mianowicie, że modlitwa Ojcze Nasz, zapisana w Ewangelii Mateusza, jest specyficznie żydowska. Ja zaraz ją Państwu powiem po hebrajsku, bo ona się da doskonale przełożyć na język hebrajski. Nie ma żadnych problemów. Natomiast Ewangelia Świętego, bo Ewangelia Mateusza była przeznaczona dla Żydów. Dla Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, bądź nie uwierzyli w Jezusa. Natomiast Ewangelia Łukasza była przeznaczona dla pogan, a dokładniej dla tych chrześcijan, którzy byli poganami. Wobec tego Łukasz unikał pojęć specyficznie żydowskich, których poganie i chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa nie rozumieli. On trochę skrócił modlitwę pańską, dlatego trudno dokonać jej retranslacji na hebrajski. Ale zanim za chwilę przejdziemy do modlitwy, co nam ten epizod Jezusa nauczającego modlitwy, co on nam mówi? Ten epizod nam mówi, że Bóg nie jest nieznajomym. Że nie musimy Go szukać po omacku. Że ukazuje nam swoje oblicze w Jezusie Chrystusie. Chcesz zobaczyć, kim jest Bóg? Patrz na Jezusa. A apostołowie mogli patrzeć na Jezusa modlącego się i w Jego życiu historycznym. Dla nas tym odniesieniem i fundamentem jest Jezus obecny w Eucharystii. Chcesz zrozumieć, kim jest Bóg? Patrz, bądź wpatrzony w Eucharystię, w tabernakulum. Otóż Bóg wychodzi nam naprzeciw nie tylko w swoich czynach, ale i w słowach. I ukazuje nam drogę, która do Niego prowadzi. A więc nie jesteśmy skazani na siebie. Bóg wychodzi nam naprzeciw. I to jest właśnie ten warunek wstępny modlitwy. Byśmy pamiętali i rozumieli, że Bóg w Jezusie i przez Jezusa podpowiedział nam słowa, którymi mamy się modlić. A więc jeżeli ktoś z nas deklaruje, że nie potrafi się modlić, sięgnij po modlitwę Ojcze Nasz. Zapewne będziemy mogli ją zgłębić. Benedykt XVI napisał tak. Człowieka można zrozumieć tylko w perspektywie Boga, a jego życie jest dobre tylko wtedy, gdy żyje w relacji do Boga. Jan Paweł II wcześniej powiedział, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Otóż spojrzenie na człowieka, czyli antropologia, pozbawione odniesienia do Boga, staje się przeciwieństwem tego, czym jest wiara religijna, czyli staje się ideologią. Zatem, jeżeli chcemy zrozumieć, kim jest człowiek, musimy odnosić się do Boga, a tą formą więzi i odniesienia jest modlitwa. Więc modlitwa, której Jezus nas uczy, ta modlitwa podpowiada nam słowa, którymi możemy i powinniśmy się modlić. Drodzy Państwo, dlatego modlitwa Ojcze Nasz jest jakby nowotestamentowym odpowiednikiem psalmów. Próbowali się Państwo kiedyś modlić psalmami. Przychodzi nam coś ciężko, ciężko rozmowa z Bogiem. Proszę popatrzeć, poszukać w psalmach. One wyrażają wszystkie uczucia i wszystkie potrzeby człowieczego serca. Psalm jest modlitwą i Ojcze Nasz jest taką modlitwą. Powiedziałem, że jest to modlitwa zapisana w Nowym Testamencie w języku greckim. Będziemy do tego wracać. Natomiast proszę posłuchać, jak ona brzmi w języku hebrajskim. Otóż, gdy Jezus jej uczył swoich uczniów, mówiąc po hebrajsku, mówił tak. Avinu asher bashamayim itkadesh shemcha tavo melachtecha yaazeret sanecha kasher bashamayim uvaaretz lachmenu ten lanu dvar yom veyomo vesal lanu masanu kasher gam anachnu nasanu lechivenu ועל תבינו במסעת. כי אם חצילנו מן הרשע. אמן. Hebrajski czysty, tak bardzo czysty, że po prostu hebrajski. Otóż ja wiem, że wysłuchacze być może pierwszy raz w życiu nie rozumieją Państwo poszczególnych słów i zdań. Ale mam nadzieję, że pod koniec naszej tegorocznej przygody będziecie znać tę modlitwę po hebrajsku. Bo będziemy omawiać słowo po słowie. A dzisiaj na koniec kilka uwag. Proszę zauważyć. Tę modlitwę, o czym kiedyś mówiłem, należy odmawiać na palcach, jak różaniec. Ona najpierw ma adres. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A potem święć się imię Twoje. Raz. Dwa. Przyjdź królestwo Twoje. Trzy. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Cztery. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pięć. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Sześć. I nie wódź nas na pokuszenie. Siedem. Ale nas zbaw ode złego. Gdy Państwo mają w domu dzieci, wnuków, nauczcie ich modlitwy na palcach. Sami spróbujcie odmawiać na palcach. Mieć świadomość, że to jest siedem próśb. Te siedem to jest liczba symboliczna, to jest pełnia. Jest to modlitwa specyficznie żydowska, ale, proszę Państwa, zbudowana według biblijnego sposobu myślenia. Siedem, bo siedem dni stworzenia. Siedem, bo siedem znaków Jezusa w Ewangelii według świętego Jana. Siedem, bo siedem darów Ducha Świętego. Siedem, bo siedem sakramentów świętych. Siedem oznacza pełnię. Oznacza całość, kompletność. W tej modlitwie wyraża się wszystko, co najważniejsze. Ta modlitwa, proszę Państwa, ma siedem próśb podzielonych na dwie części. Proszę popatrzeć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tu adresatem trzech próśb jest Bóg. Tu mamy ten charakter wertykalny, pionowy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Cztery prośby mają charakter horyzontalny, poziomy. Modlitwa Ojcze Nasz, ten wymiar pionowy, i wymiar poziomy układa się w kształt krzyża, jak symboliczny krzyż. Bóg i człowiek. Przypomnijmy, tam gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Proszę Państwa, dlaczego nie odwrotna kolejność? Dlaczego nie człowiek i Bóg? Bo jak się postawi człowieka na pierwszym miejscu, to już się zazwyczaj do Boga nie dochodzi. Dochodzi się do bożków, do idoli. Dochodzi się do pogaństwa. Otóż tam, gdzie się stawia człowieka na pierwszym miejscu, to jest ideologia. I ta ideologia, tę ideologię przerabialiśmy w dziejach ludzkości na wiele sposobów, a zwłaszcza w wieku XX. Wszyscy mówili o sprawiedliwości społecznej, wszyscy mówili o równości, o braterstwie i tak dalej. Jak to wyglądało w praktyce, doskonale wiemy. Dopiero wtedy, gdy zaczynamy od Boga, to wtedy nasze spojrzenie na ludzi też się zmienia. Otóż ta modlitwa jest specyficznie żydowska, dlatego że ona wyrasta z pobożności i wiary biblijnego Izraela. Ona jest starotestamentowa. Proszę Państwa, tu znów mamy do czynienia znowu z paradoksem. Każdy współczesny Żyd, Żyd rabiniczny, mógłby tę modlitwę odmawiać. Czasami, gdy Państwo obserwują rozmaite przedsięwzięcia dialogowe i tak zwane dialogowe, to możecie się dowiedzieć, że pojawiają się w trakcie wspólnych spotkań chrześcijańsko-żydowskich, to odmówmy modlitwę Ojcze Nasz. Wspólnie. Bo przecież nie ma w niej nic, czego nie mógłby wypowiedzieć Żyd rabiniczny. Ale żaden Żyd ortodoksyjny jej nie wymówi. Dlaczego? Dlatego, że nauczył jej Jezus Chrystus. I dlatego, że jest to modlitwa chrześcijańska. Tu nasze drogi się rozchodzą. Nawet wtedy, gdy możemy wypowiadać te same słowa, to tego nie robimy. To okazuje się niemożliwe. Więc o tym też trzeba wiedzieć, o tym też trzeba pamiętać, że ta modlitwa zrodzona z pobożności biblijnego, starożytnego Izraela, ona podzieliła losy chrześcijan i wyznawców judaizmu w tym, że jedni i drudzy są zbratani we wzajemnym oddalaniu się od siebie. I nie sposób, żeby Żyd rabiniczny odmówił tę właśnie modlitwę. Otóż ta modlitwa wyrasta z wiary biblijnego Izraela i z wiary Kościoła. Otrzymujemy ją jako przedłużenie Starego Testamentu, jako specyfikę Testamentu Nowego. Ona nas wszczepia, jak zobaczymy, w historię zbawienia. Tej modlitwy, ta modlitwa, co do tego nawet najwięksi krytycy Ewangelii nie mają wątpliwości, że ta modlitwa przynależy do tak zwanych ipsissima verba Jezu, czyli słów samego Jezusa. Tylko Jezus mógł tej modlitwy nauczyć. Została zapamiętana przez uczniów i została utrwalona dla nas. I na koniec jeszcze jedno. Powiedzieliśmy, że trzy prośby pionowe, cztery prośby poziome. Dokładnie taka jest struktura 10 Bożych przykazań. Mówiliśmy o tym wtedy, kiedy mieliśmy konferencję na temat ekologii. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcił. To dotyczy Boga. A potem czci ojca i matkę, nie zabija, nie cudzołóż, nie kradnie, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego, ani żadnej rzeczy, dotyczy ludzi. Modlitwa Ojcze Nasz, żeby ją zrozumieć, jej struktura, jej budowa, jej kompozycja jest porównywalna tylko z dekalogiem. Mianowicie dekalog i modlitwa Ojcze Nasz są do siebie bardzo, bardzo podobne. Jedna i druga są zasadzone w przykazaniu miłości Boga i miłości bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego. I to są trzy prośby pierwsze, modlitwa Ojca Nasz. A bliźniego swego jak siebie samego. To są cztery ostatnie. I na koniec. Będziemy wracali do hebrajskiego tekstu tej modlitwy. Będziemy objaśniali poszczególne słowa. A więc, jak Państwo widzą, jest o czym mówić, jest co rozważać. A przypomnijmy, że tablice z tekstem modlitwy Ojcze Nasz znajdują się w Jerozolimie na Górze Oliwnej w kościele karmelitańskim, karmelitanek, który został zbudowany, założony w roku 1875, a więc już dość długa tradycja. I tam jest klasztor karmelitański, a w wirydarzu tego klasztoru na ścianach i wszędzie, gdzie można, umieszczono kilkadziesiąt tablic, a ich liczba stale rośnie, z tekstami w różnych językach modlitwy Ojcze Nasz. Otóż kilka dobrych lat temu odbyliśmy z księdzem doktorem Andrzejem Gałką dwukrotnie pielgrzymkę z niewidomymi do Ziemi Świętej. Owocem tej pielgrzymki jest pozostawienie tablicy z tekstem Ojcze Nasz, pisanym alfabetem Braille'a, przeznaczonym dla niewidomych. To bardzo wzruszające, dlatego że, proszę Państwa, pod tym tekstem w języku polskim, który był pierwszy, pojawił się tekst Braille'em po angielsku, po francusku. I widziałem zupełnie niedawno, jak osoba niewidoma właśnie czytała sobie tę modlitwę pańską tam, w miejscu, gdzie według tradycji starochrześcijańskiej Pan Jezus nauczył tej modlitwy swoich uczniów. Ale na koniec, prawdziwy koniec, jedna uwaga. Była tam tablica w języku polskim, ufundowana w roku 1943 przez żołnierzy 8 Brygady Strzelców Karpackich. To byli żołnierze, którzy trafili tam po 1939 roku. Nie pozwolili się złapać Sowietom, nie pozwolili się złapać Niemcom, więc przez Rumunię, przez Turcję dotarli do Libanu i do Ziemi Świętej. Potem udali się pod Tobruk. Zostawili właśnie tę tablicę. Ta tablica bardzo piękna była. Mówię, była tam, bo jej tam nie ma. Zostawili tam polskie kwiaty, które tak ozdabiają tekst modlitwy Ojcze Nasz. I te polskie kwiaty to są maki, niezapominajki. Potem te czerwone maki wyznaczyły szlak ich drogi. Ta tablica została na początku lat 2000 zdjęta z kościoła Paternoster, z kościoła Ojcze Nasz. I założona tablica nową, która różni się od pozostałych, bo jest nowsza i wyróżnia się. Natomiast ta stara, pierwotna, została przeniesiona do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli Państwo, zwłaszcza będą takie piękne dni jak dzisiaj, piękna jesień, to proszę udać się do kaplicy, do Katedry Polowej Wojska Polskiego i tam z tyłu po prawej stronie znajdą Państwo oryginalną żołnierską tablicę z tekstem Ojcze Nasz. Z tekstem, który przez prawie pół wieku, ponad pół wieku był w Jerozolimie. Teraz jest w Warszawie. To będzie takie odwiedziny. Mogą być zarówno dobrym odpoczynkiem, być może z wnukami, czy z kimś bliskim. Spojrzenie na tę tablicę i będzie to również dobry wstęp do naszych konferencji. Bardzo serdecznie dziękując Państwu dzisiaj, zapraszam na następną. Niestety nie będzie to tak regularnie, że określony poniedziałek, dlatego że mam tych zajęć sporo, ale zapraszam Państwa tym razem w pierwszy poniedziałek listopada, czyli 6 listopada. Oczywiście o tej samej porze. Więc od dziś to będzie za 3 tygodnie, jeżeli dobrze liczę. Więc 6 listopada zapraszam i wtedy zastanowimy się tylko nad pierwszym wezwaniem. Mianowicie Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Ale to w listopadzie. Będzie to przystawało również do charakteru listopada. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i na końcu się dziękuję pięknie. Pomódlmy się, drodzy Państwo, za tych spośród nas, którzy są albo chorzy, słyszę właśnie o osobach, które tutaj były, które chorują, ale także takich, które przeszły na drugą stronę życia. Pod Twoją obronę.
Dziękuję.
uzdrowienie chorych.
Módl się za nami.
I wieczny odpoczynek raczym dać, Panie.
A świat uzdrowienia
niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dzisiaj dziękuję pięknie. Dobrego powrotu do domu, dobrej nocy. Pochwalony Jezus.
Na wieki wieków. Amen.